Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca. Nieraz nagrywałem odcinki, w których mówiłem, jak to sprzedawcy aut używanych próbują zrobić nas w konia. Zatem dzisiaj odwróćmy trochę realia. Nie będziemy mówili co prawda o tym, jak kupujący próbują zrobić sprzedawców aut używanych w konia, ale porozmawiajmy o samochodach nowych. Czy tutaj też jako konsument możemy być zrobieni w konia? No jasne, oczywiście. To wszystko tak galopuje, szczególnie teraz, gdy ta motoryzacja się zmienia i tak samo te nieomylne koncerny niejednokrotnie popełniają błędy. Czasem bardziej świadome, czasem mniej świadome, a czasem po prostu mówią, że coś jest super i tak ma być i nie należy drążyć tego tematu. Tak jak jest na przykładzie samochodów elektrycznych. Dzisiaj porozmawiajmy sobie o kilku kwestiach, które w ostatnim czasie miały pokazać, że są takie, a okazało się, że są takie. Zapraszam na dzisiejszy materiał. Od czego by tu zacząć? To może od magicznego systemu start and stop. Ja wiem, że bardziej kojarzycie guzik, gdzie go wyłączyć i właśnie tak to wygląda z perspektywy tych kilkunastu lat. Prawda jest taka, że gdy on debiutował właśnie przed laty, głośno się mówiło, że to będzie rewolucja, że to odmieni motoryzację, że będzie mniejsze zużycie paliwa, że samochody będą emitowały mniej szkodliwych substancji do atmosfery. No w teorii. A w praktyce jak to wyglądało? Przede wszystkim wtedy producenci odnaleźli lukę na testy emisji spalin auta przedprodukcyjnego, że poprzez wykorzystanie tego systemu w tych konkretnych ramach tego programu będzie można wykorzystać ten system start and stop i obniżyć sobie średnio normę emisji w tym teście. Co za tym idzie? Później też będzie się to przekładało na sprzedaż samochodów i to, że trudniej będzie tą emisję w koncernie przy sprzedaży konkretnej liczby sztuk przekroczyć i nie płacić karnych odsetek za przekroczenie tej normy. W praktyce miało wyglądać to tak, że auto, które jest wprowadzone w ruch, zanim wyciszy sobie ten silnik, jak chociażby, nie wiem, podczas postoju w korku, najpierw przeanalizuje, czy wszystkie podzespoły na to się zgadzają, po czym wyłącza silnik. Gdy chcemy ruszać, dodajemy lekko gazu, automatycznie ten silnik budzi się i możemy jechać. W praktyce z mojego doświadczenia wiem, że niejednym autem z tym systemem jeździłem po torze i nawet jak zapominałem go wyłączyć, to i tak po zjeździe do depo te silniki potrafiły się wygasić, aż mi było żal nieraz tych samochodów. Druga rzecz, szczególnie przy silnikach wysokoprężnych, było to uciążliwe, szczególnie w ruchu miejskim, gdy co chwilę ten diesel budził się. No teraz okej, przy miękkich hybrydach powiedzmy, że on się budzi przy wspomaganiu elektrycznego serducha, trochę to jest mniej uciążliwe. Niestety założenia, a realia wyszły trochę inaczej, bo nawet jeżeli faktycznie bylibyśmy w stanie trochę tych złotówek oszczędzić w tych korkach po te kilkanaście sekund wygaszając silnik, on też nie zawsze chciał się wygasić, bo różnie to bywało w zależności od modelu i oprogramowania. Prawda jest taka, że akumulator do aut z silnikiem, systemem start and stop, no jest trochę droższy, rozrusznik też jest droższy, czy chociażby alternator nawet dwukrotnie jest droższy, więc jeżeli którykolwiek z tych podzespołów by nam się z perspektywy czasu zepsuł, to co nam udało się oszczędzić, to później mimo wszystko i tak szło na regenerację tych wszystkich gratów, więc tak średnio bym powiedział. No dobra, tyle było o negatywach, to teraz porozmawiajmy o pozytywach. Mam dzisiaj dla Was pewien patent, szybki trik na tańsze OC, a co za tym idzie na szybko wyliczone OC, bo nieraz nam się nie chce wpisywać mozolnie tych wszystkich danych. Przypominam Wam o stronie, jaką jest B-Safe. Link macie w opisie tego filmu, startup technologiczny należący do Vienna Insurance Group. I to właśnie tam, na dobrą sprawę, w kilka sekund jesteście w stanie obliczyć ubezpieczenie komunikacyjne do swojego samochodu, wpisując dwie dane. Numer rejestracyjny swojego pojazdu i datę urodzenia właściciela. Klikając OK zaczyna dziać się w tym momencie magia, bo to na podstawie tych dwóch danych komputer Was zaczyta wszystkie informacje o Was, jak również o Waszym samochodzie, żeby zbędnie nie tracić czasu na wpisywanie wszystkich danych, więc wejdźcie sobie na stronę i sprawdźcie, czy faktycznie na podstawie tych dwóch danych jest system w stanie zaczytać informacje o Was, czy chociażby o Waszym pojeździe. A dodatkowo dla tych, którzy kupią OC z linku pod filmem, otrzymają zestaw narzędzi, a dokładnie 73 narzędzi Top Tools 38 D500 o wartości 140 zł. Może się przydać, jak było trzeba usprawnić współczesne auto. Gdzieś na poboczu autostrady. No właśnie, to teraz porozmawiajmy sobie o erze downsizingu. To fajnie się wzięło z branży spożywczej, bo to tam nauczyliśmy się kupować mniejsze batony, ale w cenie tych swoich poprzedników większych. Taka magiczna sztuczka marketingowa, że jedna osoba nawet się nie zorientowała, że coś jest mniejsze, opakowanie wygląda podobnie, ale płaci się tyle samo. I na motoryzację zostało to w bardzo łatwy sposób przeniesione. No właśnie, bo to w pewnym momencie producenci zaczęli się zastanawiać, co tu zrobić. No system start and stop już nie pomoże, żeby spełniać te kolejne restrykcyjne normy emisji spalin, trzeba zrobić coś więcej. Wtedy jeszcze nie wpadli na pomysł, że można byłoby oszukiwać w elektronice przy testach emisji spalin, ale zaczęto mechanicznie zastanawiać się, więc wpadli na pomysł, że może róbmy po prostu mniejsze pojemności silników, zachowujmy moc, ale poprzez turbosprężarki, celowo mówię w liczbie mnogiej, bo jedno auto ma już teraz nawet dwie czy trzy turbosprężarki, czy chociażby kompresor, który też zdarzało się dokładać. Takie małe, wysilone serducha. Wiem, że często się mówi, że te silniki nie są trwałe, chociaż statystyki pokazują, że nie do końca tak jest. Oczywiście największe problemy tych silników były na samym początku. 1.2 TCE w gamie Renault bywało awaryjne, szczególnie lubiło olej. 1.2 TSI, ten pierwszy w gamie Volkswagena na łańcuchu rozrządu, no też nie był idealną jednostką. 1.4 TSI 140 z samych początków produkcji też nie należał do najlepszych silników. Teraz jest zdecydowanie lepiej, nie jedno z tych aut przejeżdża 300, 400 czy 500 tysięcy kilometrów, co i tak na obecne realia to jest bardzo, bardzo dużo. A teraz nawet Toyota podniosła poprzeczkę, bo z trzycylindrowego silnika 1.6 w GR Corolli wyciągnięto 300 koni. No i można mieć nawet 500 koni w tej trzycylindrówce, ale jednej rzeczy nie uda się zrobić. Nie uda się poprawić kultury pracy silnika, bo to nadal jest mikser. Taki mikser, który stoi na stole, gdzie dwie nóżki są trochę krótsze i to tak się lekko kolebie. Tego zapewne nie przeskoczymy. Ale nie o to chodziło, żeby tu patrzeć na kulturę pracy, tylko przede wszystkim na to, że to ma być bardziej ekonomiczne, a co za tym idzie ekologiczne. Czy tak jest? Dam Wam bardzo dobry przykład. Na przykładzie. Jeżeli chodzi o to Audi Q8. Auto waży 2 tony 300. Tutaj jest silnik 3.0 TDI, moc 286 koni. W porównaniu do mojego Volvo XC60, można powiedzieć, że podobne gabaryty. Volvo jest około 200 kg lżejsze. Volvo mamy silnik dwulitrowy wysokoprężny, bo to jest jedyny dostępny silnik wysokoprężny w gamie Volvo od 2014 roku. Oczywiście w różnych wariantach mocy. Tam ma tych koni 235, który ma być super, hiper ekonomicznym samochodem. No i tak to wygląda na papierze, w testach emisji spalin. W praktyce, jadąc autostradą z prędkością 140 km na godzinę, i nie mówię o odcinku, nie wiem, 15 km, mówmy o odcinku, nie wiem, 200 km, to Audi spali około 1,5 litra mniej oleju napędowego względem Volvo, i obstawiam, że na 10 tysięcy kilometrów jakieś 10 litrów mniej AdBlue. Właśnie, auta z ery downsizingu idealnie sprawdzają się w warunkach takich miejskich do 50, bądź na drogach pozamiejskich do 90. No ale na autostradzie 140 to żadne przestępstwo, a jednak widać, że tam już ta ekologia nie do końca tak działa, jak należy. Elektryczny hamulec ręczny. Co tutaj za kruczek w tym wszystkim jest? Już Wam tłumaczę, tak zwany pstryczek elektryczek. No jeden powie, matko jedyna, no ja muszę mieć prawdziwy hamulec ręczny, bo jak mam na parkingu pod marketem piłować zimą, drugi powie, a mi to jest obojętne, może być ten przycisk, on samoczynnie zaciąga hamulec ręczny, jest ok, a trzeci powie, a czy to jest zgodne z polskimi przepisami? No i tutaj jest trochę szachmat. Motoryzacja tak galopuje do przodu, że niejednokrotnie okazuje się, że nie wszystkie przepisy są dostosowane do niej. Znaczy najpierw to ta motoryzacja powinna się przepisów lokalnych zapytać, czy można było coś w tym temacie zrobić. Bo prawda jest taka, że hamulec elektryczny ręczny w Polsce jest taki trochę półlegalny. A jakby nie patrzeć, większość samochodów nowych posiada tego typu przycisk. Z tego względu, że w rozporządzeniu ministra dotyczących aspektów technicznych pojazdów jest wyraźnie zaznaczone, że hamulec ręczny ma być o zmiennej sile regulacji. Na przycisk mamy tak jak włączanie światła w domu, lewo albo prawo. Więc tutaj w tym tkwi mały kruczek. Ha, troszkę się przybrudziło. No właśnie, automatyczne światła drogowe. Trochę to taki na wyrost patent zrobiony, ale już tłumaczę, o co chodzi. Oczywiście cel jest jeden, poprawa bezpieczeństwa. Gdy wyjeżdżamy poza miasto, żebyśmy nie musieli sami uruchamiać tych drogowych, nasze auto wyczuwa, czy jakieś auto jedzie z naprzeciwka, czy nie jedziemy na przykład też zbyt blisko auta, które jest przed nami i przełącza sobie automatycznie między drogowymi a mijania. I pół biedy, jeżeli to są na przykład tak jak w Audi Matrixy. Te matrycowe światła działają fenomenalnie. Nie wiem, mam wrażenie, że są to chyba najlepsze światła do tej pory, z jakimi przyszło mi się spotkać, bo widać ewidentnie, gdy przyjeżdża auto z naprzeciwka, on wycina wiązkę tego światła, a cały czas drogowymi wali dookoła i nikt mi nie mryga. Volvo, mimo że też były tam LEDy matrycowe, było już troszkę gorzej, bo nieraz zdarzało się, że te światła przełączały się trochę za późno, ja już sam czułem, że bym te światła dawno wyłączył, ale Volvo uznawało, że jeszcze przez chwilę może mi tutaj doświetlić. Ale najgorzej bywa przy standardowych LED-ach, gdzie jest po prostu system przełączania, mijania drogowe. I nieraz okazuje się, już bez względu na to, czy są to światła ksenonowe, biksenonowe, czy chociaż są to światła LED-owe, bo głównie przy tych dwóch systemach ten automat jest stosowany, w większości przypadków działa on zdecydowanie za późno. My jesteśmy trochę w tym samolubni, bo to my widzimy bardzo dużo i ten automat nam w tym pomaga, ale w drugą stronę to kierowca jadący z drugiej strony jest przez nas oślepiany, czyli to bezpieczeństwo chyba nie do końca idzie w tym kierunku, w jakim powinno iść. Tutaj należy jeszcze te systemy mocno dopracować. To teraz zajrzyjmy do silnika, ale od zupełnie innej strony. Porozmawiajmy sobie o olejach typu Long Life. Czy to ma sens? Bo przed paru jeszcze laty było to rekomendowane, że nie ma lepszego rozwiązania, że spokojnie interwały olejowe można robić co 30, co 50 tysięcy kilometrów w autach osobowych. A tak ostatnio trochę się z tym wszystkim uspokoiło. Bo ta cała sytuacja ma drugie dno. Owszem, olej typu Long Life w ściśle określonych warunkach ma sens. Szczególnie jazda autostradowa ze stałą prędkością, najlepiej niewygórowaną. Jasne, te interwały można w ten sposób wydłużyć. W mieście ten olej będzie zużywał się zdecydowanie szybciej. Ale jeżeli chodzi o drugie dno, 20 parę lat temu w Polsce 70% sprzedaży aut nowych, ich odbiorcami byli klienci indywidualni. Obecnie 70%, a nawet 80% sprzedaży aut nowych w salonie to są firmy. To się odwróciło całkowicie. Firmy patrzą na budżet, zarówno na zakup auta, ale i na przykład na eksploatację z perspektywy 2 czy 3 lat. To jest oczywiste. Wszystko musi się w tabelkach w Excelu zgadzać. Ja wiem, że może jest jakiś tam sentyment do marki, albo ktoś się dobrze z handlowcem też dogadał. Nie wnikam, zupełnie inna kwestia. Jeżeli dany producent napisze, że na przykład jedna marka ma interwały olejowe co 20 tysięcy, a druga co 30 i ktoś sobie to weźmie, że auta są eksploatowane przez 3 lata i robią na przykład 180 tysięcy kilometrów w tym czasie, no to tam eksploatacja wyjdzie tania, jak będzie się oleje wymieniało co 30 tysięcy kilometrów, no to zdecydowanie obniży się koszty eksploatacji, więc warto wziąć tego typu samochody. I tutaj producenci trochę ulegli presji firm, które zaczęły wymagać na nich tego, żeby te auta były tanie w obsłudze, a okazało się, że z perspektywy czasu, szczególnie gdy auto było dużo eksploatowane w mieście, przy tych interwałach olejowych, gdy jeszcze nie było, powiedzmy, że inteligentnych komputerów, które były w stanie wychwycić, kiedy ten olej należy wymienić, no zacierało się co nieco w naszych samochodach. No i teraz ktoś powie, no ale w życiu nie ma sensu stosować Long Life'a, jeżeli myśli się o dłuższej perspektywie użytkowania. Sorry, ale firmy miały, no nie powiem, że gdzieś, no ale firmy przede wszystkim interesowały 2 czy 3 lata eksploatacji podczas leasingu, jeżeli nie miały pakietu serwisowego, a jeżeli już się ten leasing skończył, to sayonara. Teraz się to trochę zmieniło, bo przez sytuację i brak dostępności samochodu okazuje się, że te auta należy eksploatować dłużej, więc pewnie nie jedna marka skróciła interwały serwisowe. Gdy na początku filmu powiedziałem, że jest tak dobrze, bo koncerny tak mówią i nie należy zastanawiać się, dlaczego tak jest, nie ukrywam, z tyłu głowy miałem samochody elektryczne, o których uważam, że też warto w tym materiale powiedzieć, bo wszystko dzieje się bardzo szybko. Na przestrzeni kilku ostatnich lat widać, jaka drastyczna zmiana się zdarzyła. Jeszcze przed paru laty, gdy jeździłem na różne eventy, gdzie były prezentacje samochodów, było upalanie na torze, pokazywanie mocnych silników, dynamicznej jazdy, to teraz można powiedzieć, że większość premier odbywa się gdzieś tam w lesie, na polance, w ciszy, w spokoju, zen, elektryki. Taka zupełnie inna wizja. Gdzie tam te mocne silniki? Teraz elektryk jest fajny. W sumie to też może być mocny. Więc nasze postrzeganie się zmieniło szybko. Szczególnie postrzeganie koncernów się zmieniło szybko, no bo muszą się dostosować do norm emisji spalin i tutaj może ich to słono kosztować. A klient? No klient niedługo nie będzie miał zbyt dużego wyboru w salonie. Świat się do tego cały czas szykuje, ale to nie tylko w Polsce brakuje ładowarek, bo na świecie też jest z tym dosyć duży problem, a teraz to szczególnie w ogóle samochodów brakuje. Tylko w Polsce jest jeszcze jeden problem. Gdy zaczniemy mówić o autach elektrycznych i propagowaniu ekologii, zawsze pojawia się temat produkcji prądu w Polsce. No i tutaj większość osób nabiera też wody w usta. Oczywiście najłatwiej jest to obronić w ten sposób, mówiąc się, że ma się swoją fotowoltaikę. Ja na przykładzie swojego ZOE w 100% tak mówiłem, bo obstawiam, że w 90% auto ładowałem swojej fotowoltaiki. Tylko jeżeli ktoś mieszka w bloku, to co, na balkonie ma sobie postawić panele słoneczne? Klara, sobieraj się na coś takiego zgodzi? No wydaje mi się, że chyba nie do końca, więc w moim przekonaniu dzieje się to zdecydowanie za szybko. Za parę lat sobie możemy zrobić taki zbiorczy materiał o tym. Może się to czkawką jeszcze odbić. No i to jest trochę takie creme de la creme, pokazujące, jak bardzo często koncerny motoryzacyjne błądzą. Czyli porozmawiajmy sobie o systemie doładowywania silnika elektrycznego z silnika spalinowego. Ten patent możemy najczęściej spotkać w hybrydach typu plug-in, czyli mamy silnik konwencjonalny plus dodatkowo silnik elektryczny i takie wejście na wtyczkę. I mamy sytuację taką, że mamy rozładowany całkowicie silnik elektryczny, bądź nawet, nie wiem, w połowie naładowany, no i naciskamy sobie ten pstryczek i w tym momencie automatycznie nam wzrasta spalanie, nie wiem, o 20, o 50%. Co za tym idzie, z silnika spalinowego doładowujemy sobie silnik elektryczny i na przykład na dystansie 100-150 km możemy go sobie naładować całkowicie. Tylko ja się pytam, gdzie jest ta ekologia, no bo jak wzrasta nam zużycie paliwa, to tak na dobrą sprawę automatycznie też skracamy sobie zasięg na paliwie. Jak wzrasta zużycie paliwa, to też wzrasta nam emisja szkodliwych substancji do atmosfery. Więc gdzie tu jest w tym wszystkim ekologia? Więc nawet jeżeli nie mamy prądu, no to już lepiej na tym silniku konwencjonalnym dojechać, bo mimo wszystko zrobimy większy zasięg niż sobie skracając go poprzez to doładowywanie. Uważam, że jest to sytuacja absurdalna, chyba że po prostu ktoś chce wjechać do strefy czystego transportu, no i zauważył, że jeszcze jest tam zgoda na wjazd na przykład hybryd typu plug-in i mówi, kurczę, no nie no, wjedźmy na silniku elektrycznym, to chociaż ze 2 km go podładuję. Szkoda gadać. I poprzez te przykłady, które Wam pokazałem w dzisiejszym odcinku, chcę też pokazać jedno, że koncerny też potrafią błądzić. I mimo, że nieraz jest zatrudnionych ileś set osób, twórców, specjalistów, dyrektorów, profesorów, okazuje się, że nie zawsze wszystkie decyzje są dobre i idą w dobrym kierunku, bądź ich zamierzenie nie zawsze jest słuszne. W sumie to już było widać przy tworzeniu Fiata Multipli. I nie tylko, bo niejednokrotnie producenci robili różne babole, chociażby przy tworzeniu konkretnych silników, czy między innymi przy designie też innych samochodów. I to jest chyba magia naszych czasów, że w tym momencie, gdy wszystko galopuje w tak dużym tempie, niejednokrotnie producenci nie mają czasu na przetestowanie kolejnych technologii. Kiedyś przed laty, pamiętacie zapewne jeszcze ci starszej daty, gdy były pokazane wielkie billboardy, że tym autem przejechaliśmy 1 200 000 km, on jest dla Was przetestowany, żeśmy przez rok go testowali, zanim został wypuszczony do produkcji. Ja wiem, że teraz wszystko dzieje się automatycznie, że spasowanie nawet elementów silnika jest zdecydowanie lepsze, nie potrzeba aż takich prób testowych robić, wszystko można zrobić trochę w skróconej formie w ośrodkach badawczych, ale mam wrażenie, że bardzo często to właśnie klienci są tymi głównymi testerami nowych technologii, bo trzeba wprowadzać nowy model, bo skoro konkurencja co 3, co 4 lata wprowadza nowy model, no to my też musimy i to jest taka galopująca kula. W tym momencie tę kulę widzimy, że właśnie owijamy się kablem, bo elektryfikacja jest w tym momencie głównym tutaj wątkiem. Jak zwrócicie jedno, to większość z tych wątków, które dzisiaj poruszyłem, właśnie dotyczy ekologii, która jak widać nie zawsze ma teoria coś wspólnego z praktyką. Dajcie znać, co jeszcze uważacie, co może być trochę absurdalne w tym wszystkim. Przypominam Wam też o linku do BeSafe. Możecie wejść sobie i przekalkulować i sprawdzić, czy ten system jest w stanie odkryć Wasze auto i podzielcie się w komentarzach, jakie jeszcze absurdy możemy napotkać. A póki co żegnam się z Wami. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Hej!